W Radio Maria rozmowy niedokończone. Temat: epidemiologia lekarska w czasie powodzi. Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Chałat. Witam, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam w wieczornej audycji.
Pan doktor Zbigniew Chałat, lekarz medycyny, specjalista, epidemiolog. Był głównym inspektorem sanitarnym. Był również w latach 90. zastępcą ministra zdrowia do spraw sanitarno-epidemiologicznych w trzech rządach. Panie doktorze, dzisiaj mieliśmy okazję już w telewizji Trwam powiedzieć o wielu sprawach. Telefonowali ludzie, którzy gdzieś przeżywają problemy związane z ostatnią powodzią. Co ważnego trzeba u samego początku powiedzieć, bo wiemy, że dotyczy ona i dobra, bo konkretna ziemia nasza, ojczysta, została zalana. Wiele zniszczeń imienia państwowego i prywatnego, ale przede wszystkim dotyczy to człowieka, naszego brata, siostry, który no jest, można powiedzieć, w bardzo trudnej sytuacji. Nieraz myślimy tylko, że woda, idzie woda, o tym wiele się mówiło w telewizji, pokazywało się bardzo często, gdzieś tam zagrożone wały, podniesione stany największych rzek i tych i innych. Ale może jak gdyby odpuszczamy już z tymi informacjami, co dzisiaj dzieje się i jakie są zagrożenia, co ci ludzie przeżywają, czy przeżywać jeszcze będą przez długi okres.
Według informacji rządowych 3% powierzchni kraju ucierpiało z powodu powodzi, z powodu zalania, utrzymywania się zastoin wody, zalewisk. W związku z tym ludzie, którzy tam są zamieszkali, no pewnie reprezentują mniej niż te 3%, ale i tak niezależnie od tego, jaka to jest liczba, to każda krzywda człowieka jest naszą wspólną krzywdą i dlatego też po pierwsze trzeba ratować zdrowie zagrożone, mitygować, czyli łagodzić skutki powodzi, ograniczać ryzyka związane z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi, psychologicznymi, o czym rozmawialiśmy w telewizji Trwam. Jeszcze będziemy mieli okazję powtórzyć. Tutaj cały czas adresuję zainteresowanie wszystkich do prac, które znalazły uznanie w skali światowej. Pani docent Anny Bokszczanin, nazwisko jest znane przecież historykom polskim, to jest był wielki patriota, generał polski Bokszczanin, nie wiem, czy to jest rodzina, ale w każdym razie nazwisko jest to samo i prace pani docent, pani doktor wtedy psychologiczne, opisujące skutki powodzi na ich odbicie się na psychologii, psychice młodzieży i dzieci. 28 miesięcy po powodzi 1997 roku. No są ważne dla wszystkich. Czemu miałyby nie być te wyniki pracy pani doktor ważne w Polsce, właśnie kraju, gdzie 3% powierzchni zostało zalane. I dlatego też, kiedy w jakiś sposób prowadzimy ranking zagrożeń, to na pewno na pierwszym miejscu te efekty psychologiczne negatywne, które przeradzają się potem w lęk, w depresję, w skłonność do tendencji takiego odwrócenia się od rzeczywistości, nieraz kończącej się alkoholizmem, czy brakiem woli chęci życia zgodnego z tym, co uznajemy za korzystne dla człowieka. I to mamy tysiąc z tym spraw, to osobną sprawę poświęcimy. Ale też są zwykłe zagrożenia zdrowia wynikające choćby z tego, co dzieje się na terenach powodziowych, a więc narażenia bezpośredniego na czynniki zakaźne i to te, które są objęte ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach, z których niektóre mogą sugerować potrzebę wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, o czym swojego czasu mówiłem w audycji w radio w
felietonie 13. Spróbuj pomyśleć, tak.
No felietony to osobna rzecz, ale te sprawy aktualne to właśnie ten ewentualność wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, no bo przecież mamy do czynienia z sytuacją niecodzienną, niezwykłą i rzeczywiście czynniki biologiczne są w dużym stężeniu, w dużym natężeniu, które mogą powodować wystąpienie ognisk epidemicznych. Jeżeli nie będziemy rejestrować właściwie tych ognisk, nie będziemy ułatwiać kontaktu osób zakażonych, czy ich rodzin, czy chorych, już z przedstawicielami służby zdrowia, z lekarzami, z inspekcją sanitarną, to wówczas nie będziemy wiedzieć, co tam się dzieje. Dopiero za jakiś czas okaże się, że mamy zwyżkę takich czy innych zatruć. Mało tego, skażenie żywności, która nie jest w wystarczający sposób kontrolowana, może doprowadzić do przeniesienia się tych ognisk na tereny również poza tymi objętymi powodzią. No i wreszcie zagrożenia chemiczne. Wiemy dobrze, że woda wypłukuje z różnych miejsc, różne związki chemiczne, jak taki no dobry przykład, dlatego dobry, że były obserwacje czynione na szczurach w warunkach laboratoryjnych, niestety na ludziach w warunkach polowych, to znaczy wpływ talu na łysienie. Po prostu hałda czy jakieś zakopane resztki poprodukcyjne talu powodują, że w okolicy woda może być skażona właśnie talem, co powoduje zarówno u zwierząt laboratoryjnych, jak i u człowieka w warunkach tych zwykłych, no, wypadanie włosów jako jeden objaw dostrzegalny, a mamy tysiące objawów niedostrzegalnych, niezauważalnych, dopóki nie wystąpi jakaś onkogeneza, czy po prostu proces rakotwórczy się nie zapoczątkuje, czy uszkodzenie układu hormonalnego, czy wreszcie alergizacja. Jeżeli chodzi o alergizację konkretnie, to mamy do czynienia z wielkim zagrożeniem już w tym odleglejszym terminie, związanym przede wszystkim z zakwitami pleśni. Sama obecność pleśni w murze, ich obecność, ich metabolitów w postaci lotnych związków organicznych, które przecież się oznacza, powoduje, że osoby podatne na alergię, czy też prezentujące poszczególne choroby alergiczne przez astmę skrzelową, nierzyd nosa alergiczny, przez pokrzywkę, świsty w klatce piersiowej, mogą albo doznać zaoszczeń, albo pojawia się nieskuteczność leków i wówczas jest prawdziwy, poważny problem łącznie z zagrożeniem życia. No i wreszcie klęska owadów, komarów konkretnie, które, o czym mówiliśmy wcześniej, również zagrażają w warunkach Polski jak najbardziej przenoszeniem zimnicy, malarii. Polska była terenem endemicznym dla malarii do 1956 roku. Dopiero wtedy to zostało odwołane i tutaj adresuję bardzo wyraźnie wszystkich zainteresowanych do prac Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, no, trzeba powiedzieć, zlikwidowanego i przeniesionego do Akademii Medycznej w Gdańsku, no ale ten zespół, który tam pracował, wyraźnie zajmując się chorobami tropikalnymi, również tymi, które są importowane do Polski, zawleczone do Polski, na pewno bardzo byłby przydatny w opracowaniu programu zwalczania ryzyka z osadzenia się w naszych warunkach, w naszym klimacie, właśnie w takich powodziowych warunkach tych komarów, które mogą przenosić zarodce malarii, a więc Anopheles micropenis i też może to być albo Vivax zarodzieza, może też być ten, który jest najbardziej niebezpieczny, czyli Plasmodium falciparum. I też rozmawialiśmy o tym, też powtórzę za jakiś czas, na temat tego, co może komar zrobić człowiekowi, że to nie jest wcale bagatelne, swędzące tylko efekt. No ale zanim ci wszyscy, którzy są zmęczeni powodzią, walką z jej skutkami, skonani po prostu, wyczerpani do ostatnich możliwości, będą mieli okazję wysłuchać przedłożenia pana doktora Ferdynanda Barbasiewicza na temat metod klawiterapii, które są metodami, których każdy się może nauczyć, oczywiście pod odpowiednim kierunkiem, i ratować zdrowie swoich bliskich i własne. No i też pan doktor jest, muszę powiedzieć, jest dla mnie bardzo, jestem pod wielkim wrażeniem jego imponującego dorobku, można powiedzieć naszym takim Leonardo da Vinci, i warto posłuchać, co pan doktor ma do powiedzenia na temat zapobiegania powodzi.
Panie doktorze, witamy serdecznie na naszej antenie, na antenie Radia Maria. Szczęść Boże panu. Jesteśmy.
Proszę państwa, kilka słów powiem o klawiterapii. Otóż człowiek na przestrzeni wielu tysięcy lat kształcił w sobie poprzez psychogenne warunkowanie mechanizmy biologicznie czynne, poprzez które można się po prostu leczyć, niekoniecznie biorąc leki. Jako przykład, taki nieoderwany akupunktura, która zajmuje się od paru tysięcy lat, dosłownie ponad 5000 lat, punktami biologicznie czynnymi, opartymi na energii, która krąży w człowieku. Natomiast klawiterapia jest oparta generalnie na receptorach różnego rodzaju. I proszę zwrócić uwagę na bardzo elementarną sprawę. Człowiek, kiedy przypadkowo ukłuje się gdzieś, idąc, powiedzmy, nastąpi na szyszkę jakąś, czy na coś ostrego, na jakiś kamień ostry, cały organizm reaguje mobilizująco. Reaguje człowiek jakimś syknięciem, bólem, wyraża ten swój ból, prawda, w ten sposób. I to mobilizuje na wszystkich poziomach endogennych cały organizm ludzki. A więc wszystkie komórki są jakby porażone w całym organizmie. To sprawia, że na przestrzeni tysięcy lat właśnie wykształciły się niezwykle precyzyjne mechanizmy samonaprawcze w organizmie. I klawiterapia jest generalnie w 90% oparta na receptorach, które są w skórze człowieka. Jest ich kilka rodzajów i wystarczy stymulować bez inwazji odpowiednimi narzędziami w określony sposób, planowy sposób na te punkty i strefy biologicznie czynne, żeby pozbyć się różnych zaburzeń w organizmie. I dla przykładu teraz chciałbym nawiązać do tego dramatu, który część Polski, społeczeństwa polskiego przeżyła w czasie powodzi. Mianowicie, proszę zauważyć, co się dzieje, jeśli nagle na przestrzeni kilku godzin następuje bardzo silne wezbranie wody. Co to wywołuje? No wywołuje stan trwogi u ludzi, zwykłej takiej właśnie ludzkiej reakcji, która się objawia w przeżyciach psychologicznych formą trwogi. Jest to konsekwencja pewnego zaskoczenia, bezradności ludzkiej, pewnego gniewu, dlaczego to mnie dotknęło akurat nasz dom, naszą rodzinę, zagraża naszemu życiu. I to wywołuje niezwykłe napięcia w układzie nerwowym człowieka, prowadzące do takich właśnie stanów jak trwoga. Czy można temu jakoś zapobiec? Tak, można. Można zmniejszyć, można rozładować. Są punkty biologicznie czynne, gdzie wystarczy wziąć kilka wykałaczek, świeżych takich wykałaczek drewnianych i przyłożyć w odpowiednie miejsce i spuszcza się tak, jak powietrze z koła, powiedzmy, z opony, jak z dętki. Proszę Państwa, ten punkt znajduje się dosłownie, jak nachylimy głowę na karku, najbardziej wystające miejsce to jest tak zwany siódmy wyrostek kościsty, siódmego kręgu szyjnego. I pod tym wyrostkiem, pod tym wystającym wystarczy przyłożyć sobie tam powiedzmy 4-5 wykałaczek ułożonych tak jak w wiązkę, równiutko. I parę razy tam sobie ucisnąć przez 7-10 sekund, odpuścić na sekundę, powtórzyć w najbardziej czułe miejsce pod tym wystającym. I to znosi stan trwogi, co jest niezwykle ważne, bo mózg ludzki zdecydowanie lepiej funkcjonuje, kiedy nie ma tych obciążeń stresowych, tych właśnie zagrożeń. Jakie są jeszcze inne możliwości? Na przykład można tą samą wiązką tych wykałaczek czy patyczków szaszłykowych przyłożyć sobie między brwiami przy nasadzie nosa i tu w tym miejscu podobnie trzymać po 7-10 sekund z przerwą sekundową, powtarzać, następuje odstresowanie niezwykle skuteczne i proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko powiedzmy w sytuacjach takich ekstremalnych jak gwałtowna powódź, jakaś bezbranie wody, zagrożenie bezpośrednie, ale i również przed egzaminem w szkole ucznia na przykład. Wystarczy sobie, czy przed jakąś ważną rozmową przyłożyć sobie kilka razy i jak nie będzie już objawu pieczenia i bólu w tym miejscu, wówczas nastąpiło pełne odstresowanie. Drugim takim punktem odstresowującym jest przy podstawie czaszki z tyłu, jak dotkniemy między twardym a miękkim na pierwszym kręgu szyjnym, to jest tak zwane
punkt biologicznie czynny, którym się odblokowuje, znosi się napięcia w mózgu wywołane działaniami, przeciążonymi działaniami w chorobie menedżerskiej, tak zwanej dyrektorskiej. Ale to każdy człowiek, który rozwiązuje różne trudne problemy, może sobie tam przyłożyć wioskę w linii pośrodkowej, jak się kończy, między twardym a miękkim, pod podstawą czaszki, również bardzo korzystnie rozładowuje różnego typu napięcia i inaczej na luzie przewietrzony mózg jest, łatwiej jest podejmować różnego typu decyzje, czy preparować różne problemy, radzić sobie z wygodnie. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie wierzy, że klawiterapia jest niezwykle skuteczna w takich sytuacjach, jak na przykład ból zęba, jest sytuacja właśnie taka ekstremalna, że nie można do ludzi dotrzeć, bo jest powódź, bo są śnieżyce, powiedzmy jakieś bardzo, bardzo niesprzyjające warunki, wówczas wystarczy taką wiązką właśnie wykałaczek nad korzeniem zęba, który boli, przez skórę na wardze przyłożyć te klawiki i przytrzymać nad tym zębem bolesnym. I proszę zauważyć, co to powoduje. Otóż tego typu działanie odblokuje te drobne naczynia włośniczkowe, które wywołują dokrwienie w strefie infekcji zęba. Dlaczego boli ząb? Bo jest infekcja. Gdzie ta infekcja zachodzi? Przede wszystkim w tych drobnych żyłkach, które odprowadzają krew z dokrwienia, z dożywienia struktury zęba. I jak tu się parę razy przyłoży, mija totalnie ból zęba i to jest najcudowniejsze, bo nie potrzeba żadnego leku przeciwbólowego. Jak bierze się lek przeciwbólowy, to on zniewala cały organizm. On nie działa tylko i wyłącznie w strefie celowanej bólu. On po prostu zniewala cały układ nerwowy w człowieku. I to jest niebezpieczne, że dzisiaj mamy łatwy dostęp do tych właśnie środków, które zniewalają wszystkie komórki nerwowe w jednym czasie. No krew rozprowadza wszędzie. I co się dzieje? Przecież to nie leczy. To tylko zniewala człowieka, hamuje cały metabolizm na poziomie wszystkich komórek. I jest to nawet niebezpieczne, zbyt częste używanie tego typu różnych środków chemicznych. Co można jeszcze... No właśnie, w takich ekstremalnych sytuacjach, gdzie bezradni jesteśmy, to występuje gniew i bezradność na przykład człowieka. No bo nie ma człowiek wpływu, zaskoczony jest powodzią. Co wtedy robić? Otóż w środku dłoni, od strony wewnętrznej dłoni, między drugą a trzecią kością śródręcza, w środku dłoni jest punkt, który znosi właśnie ten stan, gniew i bezradność. Bardzo korzystnie i wtedy człowiek też inaczej myśli, bardziej sprawnie i może sobie jakoś znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji zagrożeniowej. Następnie, jeśli chodzi o punkty biologicznie czynne, to jest taka klasyczna bioakupunktura, biocybernetyka. Działając w określony punkt, wywołujemy określoną reakcję neurochemiczną. Neurochemiczne przekaźniki aktywują układ nerwowy. Przez układ nerwowy docieramy do różnych wartości, takich subtelnych czynników endogennych, których na wszystkich poziomach endogennych jest 3 miliony produkowanych dosłownie we wszystkich komórkach ważnych czynników endogennych, od których zależy odporność człowieka. Medycyna zna dzisiaj około 300. A więc daleko nam jest jeszcze do tego, żeby poznać tajemnice natury. I poprzez tą drogę, poprzez tą stymulację planowaną, celowaną, sterujemy tymi czynnikami i można je naprowadzać w ubytki na przykład niektórych czynników endogennych, takich jak na przykład demielinizacja wokół włókna nerwowego. Z powodu napięć różnych, przeżyć, niedokrwienności następuje demielinizacja, czyli ubytek izolacji włókna nerwowego. I wtedy te prądy czynnościowe z mózgu, zamiast trafiać do określonych efektorów działania naszego, motoryki, niestety, nie tylko motoryki, to również do funkcji fizjologicznych poszczególnych narządów. Najlepszym wyjściem w sytuacji takiej, którą można przez radio przekazać ludziom, żeby sobie pomagali, to na przykład odczuwam gdzieś jakąś przeczulicę bólową na skórze głowy. Wystarczy w tą strefę przeczulicy bólowej przyłożyć wiązki odpowiednią właśnie z takich wykałaczek czy patyczków szaszłykowych i i w miejsce narządu, który na przykład wątroba, odczuwamy jakiś dyskomfort wątroby. Jeśli trafimy właśnie w miejsce przeczulicy bólowej na skórze głowy, to najprawdopodobniej to jest ośrodek odpowiedzialny za wątrobę. Medycyna nie wie, gdzie jest ośrodek wątroby w mózgu, a akupunktura i klawiterapia ma to precyzyjnie określone. Kiedyś może dojdzie do tego, że będę miał dostęp do telewizji, będę mógł pokazać, w jaki sposób to robić. Dzisiaj jedynie mogę podpowiedzieć, że jak jest projekcja bólowa, kiedy dotykamy opuszkami palców na powierzchni skóry, paznokciami i wyczujemy w pewnym miejscu, że jest jakaś projekcja bólowa, to warto w to miejsce działać. Jak się zniesie napięcia ośrodkowe, wtedy lepiej mózg rozwiązuje różne dysfunkcje, różne zaburzenia w organizmie. To jest tyle na razie odnośnie klawiterapii.
Bardzo dziękujemy.
Kolejny problem. Od ponad 40 lat analizuję. Jestem starym żeglarzem, doświadczonym trochę z wodą. I od ponad 40 lat analizuję sytuację właśnie powodzi i suszy. I dostrzegam, że główną przyczyną występujących tych różnych zaburzeń w naszej egzystencji są kopaliny, które wydobywamy. Ropa, gaz, węgiel i spalamy to. Z tego powstaje niezwykłe zaburzenie całej atmosfery, klimatu, bo wody gruntowe, wody oligoceńskie, wody geologiczne opadają w te miejsca, gdzie coraz więcej wydobywamy z ziemi różnych surowców. I spalamy te surowce. I te miejsca wolne opadają wody geologiczne, wody oligoceńskie, wody podskórne, gruntowe i wody z rzek, bo woda z rzek w rzekach jest ciągle odświeżana. Z uwagi na nurt wody dno jest oczyszczane, nie ma mułu i rzeki niestety wysychają. Ponadto przez to, że wody gruntowe opadły w wielu miejscach, tam gdzie się wydobywa masowo te kopaliny, opadły wody, ustało lądowe odparowywanie stratosferyczne. I to powoduje, że między innymi w tych strefach objętych suszą, a ta susza się powtarza, poszerza, jako przykład, proszę zauważyć, Afryka 100 lat temu była w 2/3 zielona. Dzisiaj mamy 1/3, niespełna 1/3 zielono. I postęp poszerzającej się suszy z powodu opadania, obniżania się poziomu wód gruntowych, do tego doszły jeszcze studnie głębinowe, które coraz częściej powstają, oligoceńskie, pobiera się olbrzymie ilości wody i zagraża nam to po prostu naszej egzystencji z powodu właśnie obniżania się poziomu wód gruntowych. Jako przykład, żyjemy na ziemi dzięki trawom i zbożom w 80%. Zawdzięczamy nasze życie na ziemi. I wystarczy nieraz 4-5 tygodni suszy, a zdarzają się takie okresy, gdzie wszelka wegetacja wiosną ginie po prostu. Zasycha to wszystko. I to może kiedyś i to się powiększa na świecie. Proszę jako przykład. Kobiety w Sudanie i w innych miejscach na świecie chodzą po 10 kilometrów, żeby bańkę wody przynieść. Natomiast my, ludzie północy, którzy przede wszystkim te kopaliny wykorzystujemy do naszej egzystencji, do technicznych, różnych zaspokojeń naszych, bo spalamy tą ropę, spalamy gaz, spalamy węgiel, a te pobory ropy właśnie powstają tam, gdzie obniża się woda gruntowa i ta poszerzająca się susza sprawia, że w wielu miejscach na świecie ponad 2 miliardy ludzi żyje w nędzy. Nie mają dostępu do wody. A my 5-6 razy dziennie spuszczamy w toalecie za własną potrzebą, proszę Państwa, po 10 litrów wody. No jest to niesprawiedliwe. To trzeba rozwiązać. Trzeba zagospodarować wodę w rzekach. To jest najcudowniejszy skarb, który niepotrzebnie spływa do mórz i oceanów. W jaki sposób? Otóż wszystkie terytoria we wszystkich państwach mają pomiary geodezyjno-wysokościowe. Innymi słowy, wszystkie pagórki są zaznaczone. Zwykle na różnych wzniesieniach i pagórkach jest gorsza klasa gleby. Jest to 5., 6. klasa gleby. I gdyby na tych pagórkach zrobiono zbiorniki retencyjne na głębokość minimum 5 metrów, do tego, gdybyśmy zainstalowali w miejscach, gdzie statystycznie najczęściej występują wezbrania gwałtowne, zainstalowali pompy głębinowe, zanurzeniowe, takie jakie na okrętach mają zastosowanie, to proszę zauważyć, człowiek mógłby spokojnie spać, kiedy następuje jakieś wezbranie z powodu gwałtownych opadów, pompy się samoczynnie włączają, rurami PCV pod ziemią pchają tą wodę, ten nadmiar wody do tych właśnie zbiorników i w ten sposób zapobiega się gwałtownym wezbraniom i powodziom. Jest to proste rozwiązanie. Żeby uzyskać do tego energię potrzebną, to proszę sobie wyobrazić, że od co najmniej 20 lat preferuję taką elektrownię na konstrukcji katamaranu. Jest to żaglowiec taki. Dwa kadłuby, między tymi kadłubami zainstalowane są elementy świdrowo-lemieszowe i całość zakotwiczona w dnie rzeki pod najbardziej aktywnym nurtem wody w rzece sprawia, że to urządzenie produkuje bardzo czystą energię, dotleniając jeszcze wodę w rzece i ten prąd mógłby być wykorzystany do, między innymi, do napędzania tych zanurzeniowych pomp, które by ratowały nas automatycznie w czasie powodzi. Kolejna rzecz. Coraz większy kryzys w energetyce następuje. Proszę zwrócić uwagę. Mamy przestarzałe elektrownie, przestarzałe linie przesyłowe i to sprawia, że niedługo będziemy ponosić tego konsekwencje. Pieniędzy na tyle nie ma, żeby uruchomić dodatkowe jakieś bloki energetyczne. Natomiast takie proste katamarany, każda stocznia, prosta stocznia rzeczna mogłaby wykonywać. Jest to niezwykle proste urządzenie. I instalować na rzece nawet co 50 metrów jedno za drugim, to by nie przeszkadzało w żaden sposób w spływaniu wody, w żegludze i tak dalej i nie zakłócałoby życia ekologicznego w tej, biologicznego w tej rzece. Natomiast produkowałoby niezwykle dużą energię zbiorczą i co ciekawe, krótkie linie przesyłowe byłyby tej energii. Mogliby ludzie bezpośrednio korzystać. Polska jest, ma wyjątkowo bogate jak wyrzeźbienie rzekami naszego terytorium. Tych rzek, które mogą produkować ten prąd jest bardzo dużo. I to by była najczystsza, najprostsza forma. I co ciekawe, mniej chimeralna niż to, co się dzieje z aktualnym stanem energetyki w Polsce. Nas czeka olbrzymi kryzys energetyczny. To nie jest straszenie, broń Boże. To są obiektywne fakty. I próbuję w różny sposób dotrzeć z tymi opracowaniami, jako że 7 czerwca na Uniwersytecie w Gent w Belgii istnieje park technologiczny, który zajmuje się oceną siłowni z energii odnawialnych i proszę Państwa, niezwykle pozytywną uzyskałem ocenę. Byłem tam 7 czerwca, rozmawiałem z profesorami, z pracownikami naukowymi tego parku. Bardzo, bardzo dobrze ocenili tą siłownię na tym katamaranie i być może w niedługim czasie dojdzie do rozpowszechnienia tego w Europie, no i tym samym w Polsce. Mam nadzieję, że właśnie z tej energii będziemy mogli korzystać w okresie przezwyciężania kryzysu energetycznego. I nie tylko. To może być bardzo dobre koło zamachowe, jeśli chodzi o ekologię, o klimat, o atmosferę, o powietrze, bo nie będzie żadnego spalania przy tym. To by było tyle.
Dziękujemy bardzo.
Mam nadzieję, że jeśli będę miał dane kiedyś pokazać to w telewizji, trwam, w jaki sposób pomagać człowiekowi w zaburzeniach zdrowotnych i w jaki sposób zapobiegać powodzi i suszy, no to proszę Państwa będzie wtedy łatwiej wyobrazić sobie to uzmysłowić, jak proste istnieją mechanizmy ratowania, zapobiegania powodzi i suszy. Ta woda zmagazynowana w tych zbiornikach na pagórkach, na wzniesieniach, ona by grawitacyjnie przesiąkała i uzupełniała niedobory wody gruntowej. Pamiętajmy, że zboża i trawy mają tylko 3-metrowej głębokości korzeń hydrotropii, który sięga do pobierania wody. Wystarczy, mówię, 5 tygodni suszy, a takie okresy się zdarzają i wtedy jest katastrofa, nic nie wyrośnie. Ani trawa, ani mleka, ani zboża, to wszystko ginie, wszystkie warzywa nawet. Także to jest jedyna droga, żeby poprawić poziom wód gruntowych, zagospodarowując wodę w rzekach, która niepotrzebnie spływa do mórz i oceanów. Po prostu wielki skarb tracimy.
Dziękujemy, panie doktorze. Dziękuję. Kłaniam się.
No dziękuję bardzo. No tutaj państwo widzieli sami, że epidemiologia zajmuje się wszystkim, co związane jest ze zdrowiem człowieka i wykorzystuje każdego najlepszego specjalistę do współpracy. Jest dla mnie wielkim zaszczytem znajomość z panem doktorem Barbasiewiczem. Jestem przekonany, że te uwagi, które zgłosił na temat zapobiegania powodziom, przydadzą się bardzo tym gminom, zwłaszcza podkarpackim czy beskidzkim, gdzie rzeczywiście życie się toczy na pagórkach i w dolinach. A jakże? A wszystkim, którzy cierpią z powodu zamieszkiwania na terenach zalewowych, choćby te sposoby odstresowania będą na pewno bardzo przydatne. Także uważam, że powinniśmy zespolić wysiłki. Wszyscy, którzy mogą pomóc powodzianom obecnym i przyszłym, powinni obecnie prezentować swoje poglądy jak najbardziej wyraziście i to no, powinno być, przypuszczam, w jakiś sposób zagospodarowane przez władze nasze, na które płacimy podatki, które powinny wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi, a nie obracać się we własnym kółku zainteresowań, już nie powiem kręcić co, tylko służbę publiczną pełnić. Tutaj, jeżeli chodzi o podstawy prawne, są pełne, wszelkie. Nie można w żadnym przypadku mówić, że dlatego coś nie zrobiono, ponieważ prawo jest złe. To jest oczywista nieprawda. Prawo mamy już na tyle wystarczająco dobre, że w nim grzebać nie trzeba nic zmieniać. To, co zepsuto, można w krótkim czasie naprawić, ale zawsze się znajdą. Jak wiemy, mamy doskonałych prawników, którzy potrafią wszystkie możliwe warianty wykorzystać na korzyść dobra, no niech tym razem wykorzystają te warianty na korzyść dobra publicznego prawa. I w tym momencie, jeżeli mamy ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która przewiduje, że Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego, to niech się po prostu inspektorzy od szczebla powiatowego przez wojewódzki po główny inspektorat i po głównego inspektora sanitarnego wezmą za pracę, za którą, można powiedzieć, im się płaci, do której są ponadto zobowiązani przyrzeczeniem Hipokratesa i wszystkimi innymi wymaganiami etycznymi, wynikającymi z norm medycznych, etycznych, ale też powiększonych o tyle, że mamy przecież do czynienia nie ze zdrowiem indywidualnego pacjenta, a ze zdrowiem publicznym, a więc konkretnie dotyczącym 38 milionów w naszym kraju, no plus tych wszystkich, którzy przybędą jako goście do naszej ojczyzny, importerów naszej żywności, naszych produktów wszelkich, również puszkowanych. I w związku z tym nie można tego wszystkiego sformalizować do tego stopnia, że ogląda się każdy na jakiś kuksaniec z boku, czy też ostrogę od przełożonego i myśli o tym, jak przetrwać do następnego dnia wypłaty. No tak nie jest. No akurat w tym przypadku jest to służba i to bardzo ewidentnie związana z zagrożeniami. Na taką skalę, jaką obecnie mamy, ta służba musi odpowiedzieć na wszelkie potrzeby społeczne. Z kolei ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach, jak już mówiliśmy, pozwala wprowadzać na przykład stan zagrożenia epidemicznego, nie epidemiologicznego, tylko epidemicznego, ponieważ zagrożenie epidemiczne występuje i powinno być rozpatrzone starannie na terenie każdego powiatu, w każdej gminie, w każdej miejscowości, na jakim ono jest poziomie zagrożenia. Jeżeli by się okazało, że na przykład przekracza obszar jednego województwa, to wówczas jak najbardziej potrzebna jest interwencja głównego inspektora sanitarnego w tym przypadku. Też ona zawsze jest potrzebna, bo dysponuje aparatem eksperckim główny inspektor sanitarny i w tym zaangażowaniu ekspertów jest niezastępowalny. Dalej mamy czynności do podjęcia związane na przykład z akcją dezynsekcji. Konkretnie dotyczy to komarów. Jak już wspominaliśmy, może się szerzyć w Polsce malaria na terenach dawniej endemicznych, ale sam mobiałko, jakim jest jakim jest jad komara, przecież alergizuje, też może prowadzić do takiego zespołu komarowego, jak to się mówi po angielsku, Skitter syndrome, który jest bardzo ciężkim stanem, powoduje obrzęk, bardzo silne zaczerwienienie, rumień, właśnie poza tym bąble podchodzące płynem surowiczym, dużych powierzchni skóry, całych organów czy kończyn, twarzy, jeżeli się lokalizuje w okolicach krtani, grozi zaduszeniem, jeżeli dotyczy dziecka, tym bardziej jest groźny i wcale to nie jest sprawa wyłącznie swędzenia, bo to swędzenie może prowadzić również do przeczosów, do naruszenia ciągłości tkanek, wprowadzenia do nich, do tego miejsca bakterii, których przecież jest bez liku, nie ma gdzie rąk nawet umyć, a co dopiero zadbać o jakąś bardziej dokładnie higienę. W ten czas dochodzi do stania liszajca, zmian paciorkowo-ogronkowcowych, a to już jest duży problem, zwłaszcza u dzieci, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością. I tutaj lekceważenie zagrożeń ze strony właśnie komarów, czy potem meszek, które są przecież też plagą na tego rodzaju terenach zalewowych, no jest zupełnie nieodpowiedzialne. Wszelkie czynności, które się wiążą z niszczeniem form tych przedimago, przed pojawieniem się dorosłych form, które piją krew, są niezbędne, konieczne i powinny być stosowane. I co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, że nam pod każdym względem te owady nie tylko czynią przykrość, są uciążliwe, ale zagrażają po prostu naszemu zdrowiu, a niekiedy i życiu. Kolejna sprawa wiąże się z sytuacją zanieczyszczenia rozlewisk bakteriami, które ktoś akurat może, będąc na przykład nosicielem czy duru brzusznego, to ci są w Polsce rejestrowani, ale przecież mamy licznych przybyszów, również do prac polowych, z krajów, gdzie nie tylko dur brzuszny, ale i cholera występuje. Już spośród naszych sąsiadów, to najbliżej, no to jest na przykład w Odessie, cholera endemiczna i wszyscy o tym wiedzą. I tu w żadnym przypadku nie można liczyć na szczęście. Przypominam, że cholera była chorobą przebiegającą z śmiercionośnymi epidemii, w postaci śmiercionośnych epidemii przez liczne dziesiątki lat w XIX wieku, że wielu zabiła sławnych ludzi, że też z cholerą się wiąże pojawienie się współczesnych metod epidemiologii, gdyż to właśnie dr John Snow w Londynie w 1952 roku był tym, który, nie znając jeszcze bakterii cholery, 40 lat przed ich odkryciem przez Kocha, potrafił na podstawie analizy wskazującej, że część mieszkańców Londynu zaopatrywanych przez jeden wodociąg chorowała i ginęła z powodu cholery, a druga część zaopatrywana przez inny wodociąg nie ginęła. I zdjął wówczas rączkę ze studni, takiej pompy, żeby ludziom odciąć dopływ z tej niebezpiecznej dostawy wody, notabene pobieranej poniżej ujścia ścieków. Ludzie jeszcze wtedy nie wiedzieli, że nie można pić ścieków, nawet z Tamizy. I tak zapoczątkował postęp nauk medycznych w obszarze epidemiologii, nawet jeszcze wtedy nie znając czynnika zakaźnego. Więc po prostu zdrowy rozsądek, ten common sense doktora Johna Snowa wskazał nam na kierunki myślenia w postępowaniu przy zagrożeniach na masową skalę. Dlatego zachęcam Państwa wszystkich nie do tego, żebyście w jakiś sposób prześladowali osoby odpowiedzialne za Wasze zdrowie, za zdrowie publiczne i to nie urzędników, jak niektórzy członkowie rządu nazywają pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czyli pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej, jakim jest stacja sanitarno-epidemiologiczna, nie urzędników, nie, to są pracownicy Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy których nie etyka urzędnicza, a etyka medyczna stoi na straży ich czynności. Żebyście po prostu prosili o pomoc tam, gdzie jest to możliwe, oni na pewno wam jej nie odmówią, a nawet wpłyną na swoich przełożonych, żeby ci troszeczkę się ruszyli przy tym, co jest ważne dla zwykłych ludzi. Jeżeli chodzi o jakiś kontakt z medycyną w tym czasie, no to proszę Państwa, no trzeba przywrócić ideę CB Radio, tam gdzie nie ma dostaw prądu, ponieważ włączenie prądu w sytuacji zalewisk powodowałoby porażenia ludzi, którzy mają kontakt z przewodami, no to trzeba stosować CB Radio, Radio Obywatelskie, na akumulatory. Akumulatory można wymieniać, można je podawać przez helikoptery, przez jakieś łodzie. To pasmo obywatelskie, gdzie każdy może zgłosić potrzebę zdrowotną. Mojemu dziecku u mojego dziecka wystąpiła duszność, u mojej babci zabrakło leków na serce. No przecież to są podstawowe problemy, które ci ludzie teraz mają. Oni się nie zastanawiają nad polityką daleko pojętą, tylko dla nich polityka to jest ta, która przynosi im pomoc w chwili potrzeby. Na jednej 33 powierzchni kraju, przecież to nie bagatela. No i wówczas w każdej wsi, kiedy by było takie, czy w większym osiedlu, taka jedna stacja CB Radio, komunikacja byłaby dużo łatwiejsza, dużo bardziej sprawna. I tutaj Jurka Płukarza pomysły trzeba reaktywować, przywrócić, nie odwracać się od inicjatyw obywatelskich w żadnym przypadku. I to jest właśnie, proszę ojca, epidemiologia lekarska.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan doktor Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista, epidemiolog, główny inspektor sanitarny. Pan doktor również nim był. Był też w latach 90. za czasów trzech rządów, na początku lat 90. zastępcą ministra zdrowia do spraw sanitarno-epidemiologicznych. Temat naszych rozmów: epidemiologia lekarska w czasie powodzi. Telefony do studia, do Radia Maryja, zapraszamy do rozmowy. Kierunkowy 56 do Torunia, 655 23 55 Polska Północna, 655 23 56 Polska Południowa. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Telefony w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200. Dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zakopane się kłania.
Kłaniamy się.
Chciałem zaproponować profesorowi, doktorowi, żeby rozpowszechnił, i to są obowiązki rządu, premiera, żeby fabryki korzystały z wody przemysłowej, czy z rzek, czy ze zbiorników, a szafują wodą pitną. To jest tragedia tylko w Polsce, bo cała Europa bierze, fabryki pobierają rurociągami wodę sobie z rzek czy ze zbiorników, a nie korzystają z wody pitnej. Dlatego woda pitna by mogła być o 50% tańsza, gdyby fabryki, chłodnie i różne stalownie, huty, kopalnie, elektrownie korzystały z wody przemysłowej, własne obiegi wody przemysłowej. A szafują wodą pitną, zużywają, co my pijemy. To jest tragedia w Polsce. Dziękuję.
Dziękujemy.
Oburącz pod tym. Podpisać się trzeba oburącz pod pana postulatem. Rzeczywiście to jest najdroższa woda, najbardziej dokładnie uzdatniona, wyczyszczona ze wszystkiego, po flokulacjach, po sedymentacjach, potem przez różne filtry przechodzące, też węglowe. No jeszcze bardziej szczególne są wymagania w niektórych przypadkach, jeśli surowiec jest brudny. I to wszystko potem idzie do przemysłu. A pamiętamy przecież, że swojego czasu Huta Katowice pochłaniała całą rzekę i to nie była wcale rzeka wody uzdatnionej do spożycia przez ludzi, tylko to była po prostu zwykła rzeka i rzeczywiście, no ja myślę, że przede wszystkim odrzucają cenę uzdatniania dla swoich potrzeb, bo to, co jest nawet do chłodzenia, a nie wytrzymuje wymagań, no to może na przykład, jak to jest woda kopalniana, to spowodować zarośnięcie instalacji kamieniem. I szereg innych jest czynników, dla których akurat wolą zapłacić tę cenę za wodę komunalną, za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niż sami się zająć tego rodzaju produkcją. A też dodam, że na świecie są wojny właśnie o te wody głębinowe, które są najdroższe i najcenniejsze i to jest podkradanie przyszłości naszym dzieciom i prawnukom, ponieważ ich okres odnawiania jest długi, ich czystość jest wyróżniająca się, nie podlegają zanieczyszczeniom. To pan, będąc Zakopanego, dokładnie wie, jak może wyglądać tego rodzaju zanieczyszczenie, kiedy się zrzuca osady po nocy i do Białego Dunajca i potem Nowy Targ cierpi. Akurat teraz już przestał cierpieć, bo pobiera wodę z ujęć głębinowych. Ale gdyby na przykład stosować tę wodę do produkcji jakichś napojów pakowanych w plastikowe butelki w dużej ilości, no to oczywiście mogłaby wybuchnąć wówczas wojna, której na przykład terenem są Indie, gdzie miejscowi rolnicy walczą z koncernami o właśnie wodę głębinową. Zresztą na świecie coraz częściej dochodzi do wojen o wodę i mamy taki przykład Izrael i strefa Gazy i inne terytoria okupowane, gdzie właśnie toczą się boje o wojnę, o wodę i odcina się wodę ludziom, no przecież niezbędną zupełnie do życia. Z jej braku. Dlatego wszelkie czynności, które zatrzymują wodę opadową w naszym kraju, są czynnościami błogosławionymi. Trzeba słuchać tych, którzy uważają, że należy mokradła szanować, chronić, zapewnić tereny rozlewiskowe, no i słuchać nowatorskich pomysłów pana doktora Barbasiewicza, który daje przecież receptę bardzo praktyczną do wykorzystania przez każdą gminę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowe. Teraz i zawsze.
Dzwonię ze Skorogoszczy, nazywam się Paweł. My jesteśmy nad Nysą Kłodzką. Mało kto wie, że nie tylko dopływa ta rzeka do Nysy, ale również do Odry. I tam na tym styku Odra-Nysa jest absolutne wielkie zagrożenie komarami, tak straszne, że dzieci chorują. Ja dzisiaj wiozłem do moich krewnych w Mikolinie i w Skorogoszczy i w Golczowicach lekarstwa, bo żeby cokolwiek zrobić, no apele już od 2 lat czy 3 kierowane z tych wsi do miasta Lewin Brzeski nie dają żadnej pomocy, bo mówią, że to jest mała wieś, ludzie się tam jakoś obronią i wszystko może być jako tako. Nawet krowy w tej chwili i cielęta, no po prostu nie można ich wypuścić na pastwisko, one są częściowo zalane, ale są po prostu kąsane przez komary. I druga sprawa, tylko gminy tak zwane niemieckie otrzymują pomoc w kwestii regulacji ścieków i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my nie możemy się o to doprosić, bo po prostu jesteśmy małą gminą czy małą wsią. Kiedyś byliśmy miastem, a ten trójkąt Golczowice, Mikolin, Skorogoszcz mógłby mieć swoje odbiór ścieków. Tym bardziej, i kolejna sprawa, choć bezpośrednio się z wodą to nie wiąże, jest tam gaz. Możemy mieć gaz ziemny, ale pani Twardowska, pani burmistrz w ogóle o tym nie myśli, a jak coś, to po prostu tylko spycha to. W zeszłym roku nawet przy tych podtopieniach nawet wiceburmistrz mówił, że będą dzieci chronione, będą wyrażone na kolonie, będzie odkomarzanie, nic z tego niestety nie mamy i w tej chwili prosimy przez radio o pomoc, bo jeśli nie, będziemy mobilizować, żeby na nią i na osoby, które dzisiaj rządzą, po prostu nie głosować. Przepraszam, że tak trochę kąśliwie i nie najsympatyczniej, ale niestety już z tymi komarami nie możemy w tym trójkącie sobie dać rady.
No, szanowny pan broni życia i zdrowia ludzi, swoich bliskich.
Tak, tak.
No więc uzasadnione pod każdym względem. Dziękuję. Jest stanowisko twarde i domagające się no, sprawiedliwości, takiego rozdziału środków, który spowoduje, że płacone przez nas wszystkich podatki trafiają tam, gdzie są te podatki potrzebne. Więc ja życzę tylko wytrwałości, zajęcia odpowiedniego miejsca we władzach, czy takiego sposobu naciskania na władzę, żeby wykonały państwa postulaty. No, to jest właśnie typowe podejście obywatelskie. No, przecież po to mamy władze samorządowe, czy rządowe i wszystkie narzędzia posiadane przez te osoby, żeby one reagowały na potrzebę każdą, a nie tylko jakiejś wielkiej aglomeracji, bo to jest już skrajna jakaś nieuczciwość, że się pozostawia małe jednostki administracyjne, czy małe wsie, osiedla samym sobie. Przecież ludzie mają te same prawa wszyscy. Także jeżeli chodzi o załatwienie spraw w sytuacji, gdzie nawet bydło cierpi, no jest to jawny przykład niewykonywania swoich obowiązków przez władze miejscowe. Poza tym, tutaj dobrze pan przypomniał, no oczywiście zwierząt nie mamy jak chronić przed ukłuciami, a ludzie jednak mogą i to powinienem powiedzieć, że są te środki repelenty odstraszające, toluenu dietyl i DET, takim środku dość skuteczny używany. Można nasączać brzegi nogawek, brzegi rękawów, długie rękawy, długie nogawki, jak najbardziej jakieś siatki. No tak jak w Afryce po prostu, schodzące z kapelusza w dół, siatki w oknach. No to wszystko, co różne odstraszacze, repelenty w postaci różnych elektrycznych urządzeń, czy takich tlących się, no po prostu trzeba się ratować. Tutaj nie można liczyć na to, że akurat ktoś nie dostanie ostrej alergii, czy odczynów jakichś alergicznych, toksycznych na białko jadu komara, zwłaszcza jeżeli ten ktoś na przykład jest leczony na jakąś chorobę alergiczną, albo ma zaoszczenie tej choroby. Poza tym może niestety zawsze się skończyć tą zaoszczeniem astmy oskrzelowej nawet, czyli jest pojawieniem się stanu zagrażającego życiu, więc to nie są bagatelne zupełnie sprawy. Co więcej, no jeżeli tylko woda opadnie, no to natychmiast przystąpić do niszczenia tego, co się lęgnie w zastoinach. Jakiekolwiek puszki, jakie beczki odkryte, to w ogóle nie wchodzi w grę. No to każdy, kto mieszka w Afryce, wie dobrze, że nie może mieć w obejściu żadnego zbiornika wody otwartego, z którego mogłyby chmary owadów się wylęgać i dążyć do mieszkania. No, one nawet mają zasięg 10 kilometrów, żeby tam właśnie ukłuć i zarazić czymś. W związku z tym trzeba się postarać to zniszczyć. No, jest też metoda, której nie polecam z uwagi na skażenie środowiska, ale w takich bardzo strasznych przypadkach, jakichś zupełnie podbramkowych, można stosować po prostu ropę naftową na kałuże i to się w Afryce robi. Tam, gdzie komary chcą żywcem człowieka zjeść, no po prostu nie ma wyboru. Wybiera się mniejsze zło. Dzisiaj dyskutujemy na temat mniejszego zła, czy zdrowie, czy jakaś obecność jakiegoś żyjątka, czy zwierzątka w konkretnym miejscu jest wystarczająca, żeby nie budować tam wału albo zbiornika retencyjnego, czy też nie jest wystarczająca. No i wreszcie nasi władcy doszli do wniosku, że nie jest wystarczające, że na pierwszym miejscu trzeba chronić życie, zdrowie i majątek ludzi, a dopiero potem zastanawiać się, czy ten akurat zwierzak, który wcale nie jest rzadkością i to nie jest jedyne jego miejsce w okolicy, nie może być przesunięty o parę dziesiąt czy paręset metrów. No może być, skoro nawet ludziom przenosi się całe wsie i cmentarze zalewa, ale nieskutecznie, bo kości wypływają jak maniowych. W związku z powyższym, jeżeli szanujemy siebie i szanujemy całą przyrodę ożywioną, no to musimy wyważyć za i przeciw i zawsze wybierać dobro człowieka. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Jeżeli my nie przeżyjemy, to prawdopodobnie nie będzie komu chronić tych zwierząt i się, jak wiadomo, na zasadzie pomysłów Charlesa Darwina, Karola Darwina, pożrą, jedne drugich zjedzą i nie będzie kto miał chronić tych słabszych. Dlatego też w żadnym przypadku nie ulegamy tego rodzaju tendencjom czysto lewackim, tylko patrzymy na realia życia i jeżeli widzimy, że ludziom zagraża powódź regularnie, że topione są domostwa, ludzie tracą zdrowie psychologiczne już na stałe nieraz, że ponoszą ciężar tego wszystkiego na kilka pokoleń, no to wtedy decydujemy się na stawianie właśnie tam, na stawianie wałów, na budowanie zbiorników wodnych, oczywiście z rozsądkiem, no pamiętając o tym, że przede wszystkim tej wody nie możemy tracić, że powinniśmy doprowadzić do tego, żeby wody opadowe zasilały naszą glebę, nasze lasy, które są najlepszym zbiornikiem mokradła, różne pastwiska. Przecież czemu mamy sprowadzać soję modyfikowaną genetycznie, jeżeli możemy wprowadzić do Europy w markę wołowiny karmionej, czy wieprzowiny karmionej właśnie na pastwiskach na terenach zalewowych. To stado po ostrzeżeniu meteorologicznym można stamtąd zabrać. Można też prowadzić taką gospodarkę sianem czy czymkolwiek, co by tam rosło, żeby mieć gwarancję korzyści dla konsumenta i korzyści dla środowiska, dla wszystkich i w ten sposób też mieć korzyści eksportowe z marki mięsa karmionego, czy w ogóle produktu zwierzęcego pochodzenia karmionych naturalnie, właśnie na tych terenach, które są dla wielu dzisiaj sporne i kosztują nas tyle pieniędzy i tyle zdrowia i po prostu nie umiemy rozwiązać tematu, który wydaje się oczywisty. Na pewno nie po tej stronie, że się betonuje od góry do dołu rzekę i to wszystko zalewa tych wszystkich niżej. Na pewno też nie obojętnie patrząc się na krzywdę ludzką, tylko zgodnie z zasadami pewnej sztuki. Zauważcie Państwo, że coraz mniej jest ekspertów, których dopuszcza się do głosu. Coraz częściej politycy mówią za wszystkich, łącznie z ekspertami. Coraz częściej obsadza się stanowiska eksperckie, czysto eksperckie, politykami, którzy ani by, ani my nie potrafią do czterech zliczyć, a zabierają głos na każdy temat, nie posługując się żadną wiedzą, tylko jakąś tam wolą na przykład udostępnienia dochodów swoim kolegom. No, na to nie powinniśmy pozwolić.
Kto da więcej pieniędzy, takiemu później ma rację.
Ale proszę popatrzeć, że teraz to wszystko właśnie tak się skończyło. To skończyło się wielką klapą właśnie dlatego, że się dopuszczało ludzi, którzy zajmowali się polityką na tym poziomie eksperckim. To jest zupełna aberracja. Trzeba od tego odejść jak najszybciej.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maria.
Nie chodzi o chwalę z Chrystusem, Maria zawsze dziewica mówi szlacentu. Ja bardzo chciałem dziękować panu doktorowi, bo słuchałem w telewizji też, za wyczerpującą odpowiedź i tego. I chciałem się zapytać, czy jest jakaś broszurka opracowana odnośnie tych zagrożeń? Jeżeli jest, to bym prosił, żeby pan doktor podał.
Ja bardzo proszę się w internecie znaleźć ten adres halat.pl i tam na stronie już w tej pierwszej halat, tak jak nazwisko hała, tylko przez L pisane, .pl. I tam na pierwszej stronie już jest powtórzony materiał sprzed 13 lat, niestety nadal aktualny, nic się nie zmieniło. Dotyczy zarówno odkażania po powodzi, jak i żywności po powodzi, no wszystkiego, co jest potrzebne w tej pierwszej informacji. Cały szereg danych z tego materiału to są no przecież doświadczenia też z samego życia. Jak ktoś był w tropikach i wie, jak wygląda zemsta Montezumy w Meksyku, czy zemsta faraonów w Egipcie, gdzie to polega na tym, że ma się nudności, biegunkę i bóle brzucha, to wie, że trzeba spełniać zasadę taką, jedz potrawy gotowane, a warzywa i owoce czystą ręką ze skórki obrane. Jest to do rymu, łatwe do zapamiętania i zupełnie oczywiste, że w miejscu, w którym nie ma czystej wody, spełniającej wymagania sanitarne, każda woda służąca na przykład do umycia jakiegoś owocu, który nie jest, z którego nie można zdjąć skórki, no jest źródłem zagrożenia zarazkami. I tak samo, jeżeli w tej informacji, którą powtarzałem zresztą też w swojego czasu felietonie z końcem maja, jest sprawa związana z dezynfekcją, czy z pozbywaniem się zagrożeń biologicznych w domu. No więc taka najprostsza, przecież jest zupełnie zdroworozsądkowa. No mój Boże, przecież jesteśmy wszyscy już dorośli, mamy jakieś życiowe doświadczenie. Nie wiemy, że jeżeli nie ma czym wydezynfekować, to trzeba spalić po prostu. No spalić jakieś odchody, śmieci. No trudno, idzie to w atmosferę, ale nie czas żałować róż, kiedy płoną lasy. No musimy się pozbyć tego zagrożenia. Nie możemy sobie wysypiska śmieci robić pod domem, jeżeli o to wszystko się ociera jakaś zastoina wody, bo przecież nam to te śmieci po prostu rozpłyną w tej wodzie, jeszcze wzbogacą w cudzysłowie to nieszczęście. Wygotować, jeżeli jest źródło, a jest przecież można, czy to jakieś kuchenki benzynowe, czy tam, gdzie jest gaz doprowadzony, gazowe, wygotować przez 10 do 30 minut kilkakrotnie obficie, polać wrzątkiem, wyprasować żelazkiem, jak jest elektryczność, wypraną i wilgotną odzież, pościel, dokładnie szwy prasować, bo w tych szwach jest tyleż przecież bakterii i grzybów i pleśni. Suszyć długo na słońcu, no już no prosta, najprostsza sprawa. Jak jest dzień słoneczny, wszystko, co się da wyrzucić z domu, powiesić na jakimś sznurku. Niech słońce wykonuje swoje czynności dezynfekcyjne, a ma je fantastyczne. Jeżeli nie mamy innego źródła wody w Afryce, bierzemy wodę z kałuży, wlewamy do butelki plastikowej, wystawiamy na słońce na kilka godzin, im dłużej, tym lepiej i po pewnym czasie ta woda okazuje się no, wystarczająco zdatna do picia, że nie mamy biegunki. No pierwszy zdroworozsądkowy ruch, jaki można zrobić. Poza tym wodę do mycia zębów, ostatniego płukania w kuchni, no musimy mieć taką, jakbyśmy ją pili. Co do tego nie ma nikt wątpliwości, że to nie może być woda brudna, bo ma kontakt ze śluzówkami przewodu pokarmowego. Tak samo do inne śluzówki, które są też wrażliwe, powinny być myte taką wodą albo zagotowaną, no, od 1 do 2 minut, albo zaprawioną jodyną. 4 do 10 kropli na litr wody pozostawić do pół godziny, kilkakrotnie mieszając. Ona będzie oczywiście obrzydliwie wyglądać i cuchnąć, no ale za to będzie bezpieczna. My mówimy tutaj o chorobach zakaźnych, takich klasycznych, rejestrowanych i poddanych bardzo wielkim rygorom, jak dur brzuszny, dury rzekome, salmonella, czerwonka, jak Escherichia coli, krwotoczna, ale przecież możemy po tym wszystkim wyjść na przykład z lambliozą. Lamblioza, czyli gardiaza, no to co lamblie, no słyszeli wszyscy o lambliach. Jeżeli takie lamblie osadzą się na przykład w przewodzie żółciowym, no to za jakiś czas mamy duże ryzyko kamicy przewodów żółciowych i mamy w ten czas problem z kamieniem. No więc trzeba unikać też lambli jako tego czynnika, który może powodować oprócz początkowo banalnych, ale u dzieci niebanalnych objawów, także odległe i to bardzo skomplikowane. Dalej mamy liczne robaczyce. Swojego czasu w naszym kraju uczyli się zawodu studenci z Wietnamu, w stoczniach mieli pracować i celem odrobaczenia przyjeżdżali do Szklarskiej Poręby i tam miałem nad nimi nadzór epidemiologiczny, no bo oni no z tamtych czasów pochodząc z odległych miejsc, nie wychodzili do toalety, tylko szli za barak odchody tam zostawiać. No i w tym momencie okazało się, że ludzie, którzy chodzili po tej trawie i to no boso, łapali tęgoryjca dwunastniczego, nekatora. Po prostu larwy wbijały się w podeszwę i wędrowały sobie do jelita, no już Polaków w tym czasie. Kiedy otworzono jednego z tych przybyszów w celem dokonania apendektomii, wycięcia wyrostka robaczkowego w szpitalu w Jeleniej Górze, okazało się, że tam jest kłębowisko robaków, tak? I to ktoś, kto się uczył epidemiologii, to na pewno zna takie obrazki małych dzieci z dużym brzuchem. No to są właśnie te robaczyce i oczywiście no już tamte strony Azji Południowo-Wschodniej są znacznie bardziej zaawansowane. Już można powiedzieć, że te obrazki spotykamy częściej na przykład w plemieniu Turkana, gdzie te dzieci z wydętym brzuchem od z kolei innego od tasiemca takiego rybiego są bardzo charakterystyczne, ale też się zdarzają robaczyce, też są częste, też się używa tam odchodów ludzkich do rozluźniania pól, no i stąd te robaczyce nawracają nieustannie. I to samo może się zdarzyć, no, w naszym kraju na terenach rozlewiskowych. No, jest chyba oczywiste, że tutaj zarazek, czyli wirus, bakteria, grzyb, robak, nie wybiera sobie według upodobania, tylko tam się pcha, gdzie mu się pozwoli wejść. No i w tym momencie możemy mieć podobne choroby, jak w klimacie ciepłym, w naszych warunkach mogą pojawić się drobne ogniska, za jakiś czas jakieś niewyjaśnione epidemie bliżej, no i wtedy okaże się, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, może się spełnić, ale nie musi. To ja cały czas powtarzam, że cała literatura światowa pokazuje, że rozcieńczenie zarazków w tej wodzie powodziowej en bloc, w całości. Nie mówię o takich jakichś szczególnych zatoczkach, sytuacja, gdzie coś akurat się osadziło w naszym mieszkaniu, co akurat spłynęło z oczyszczalni ścieków. No to o tym nie wspominam, ale mówię generalnie. To nie prowadzi jednak do epidemii, że owszem, obserwowano w niektórych krajach w wyjątkowych przypadkach zwyżkę zachorowań. Tutaj też trzeba brać poprawkę na zgłaszalność, na rejestrowanie tych przypadków. To znacznie bardziej bym był skłonny zainteresować wszystkich problemami zdrowotnymi związanymi z obciążeniem stresem, z tym właśnie zespołem związanym z obciążeniem stresem, tym, o czym mówił dr Barbasiewicz, z lękiem, strachem, z kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego, tego PTSD, według aktualnej klasyfikacji, są bardzo wyraźnie stwierdzone i one uwzględniają, że takie zdarzenia, że badany doświadczył zagrożenia śmiercią, ciężkimi obrażeniami lub naruszeniami integralności fizycznej, no to w przypadku przecież powodzi jest. Zareagował intensywnym strachem, bezradnością lub przerażeniem, też jest. Zdarzenie było traumatyzujące i jest nieustannie potem przeżywane jako nawracające, natrętne przypomnienia zdarzenia, zawierające wyobrażenia, myśli, spostrzeżenia. Charakterystyczne jest to, że może taka osoba nawet nie pamiętać szczegółów takiej sytuacji. Po prostu jest w takim stanie psychologicznym, psychicznym, że owszem, przeżywa to ciężko, ale nie pamięta, jakie temu towarzyszyły detale. I też kończy się to tym, że jeżeli to trwa miesiąc i wtedy upoważnia do rozpoznania zespołu stresu pourazowego, może trwać rok, a może trwać dłużej i dlatego jest to bardzo sytuacja niebezpieczna, bo się wiąże też z agresywnością, z wybuchami gniewu, z depresją, z trudnościami z zasypianiem i nawet jak sobie odpuścimy troskę o zakażenia, o wszelkie skutki zagrożeń biologicznych, nawet jeżeli nie będziemy myśleć o tych pestycydach, o wszystkim, co chemicznych, o chemicznych zagrożeniach, które nam woda przyniosła, no to te skutki psychologiczne nam pozostaną i to jest pewne i jest to w literaturze światowej bardzo mocno podnoszone i dlatego bardzo poważnie proszę i postuluję, aby wykorzystać doświadczenie i wiedzę pani docent Bokszczanin z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Jej prace są cytowane w literaturze światowej. Stwierdziła, że u co piątego dziecka, młodego człowieka, 28 miesięcy po powodzi w 1997 roku występowały objawy właśnie tego zespołu. No nie jest to bagatelne, bo przecież mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy już na samym początku swojego życia zostali narażeni na tak ciężki stres, i który za jakiś czas odbije się na ich całym życiu, więc konkretny program jest tu potrzebny. Wiem, że konsultacje na przykład psychologiczne są prowadzone przez burmistrza w ratuszu w Jaśle, o ile się nie mylę. I myślę, że powinny władze zainteresować się sprawą głębiej znacznie. Była okazja w czasie tej akcji wyborczej prowadzić jakąś ankietyzację ludzi, zapytać ich, czego potrzebują, czy nie potrzebują takiej czy innej innej pomocy, przygotować ankietę psychologiczną do wypełnienia, czy na miejscu, czy do pobrania potem, obrazującą stan emocji, stan psychologiczny ludzi zagrożonych skutkami powodzi. To wszystko zebrać, przygotować jakiś sposób naprawy sytuacji, jakiś program państwowy ratujący zdrowie w jego efektach ostrych oraz przewlekłych. No przecież to wszystko trzeba zrobić. No kto zrobi za władzę? Kto podejmie te czynności w zamian za władzę? No przecież nie sami mieszkańcy. Ci mogą tylko płacić podatki i czekać na pomoc, kiedy ona jest potrzebna.
Bardzo dziękuję. Mam pytanie, panie doktorze, co do inwestycji, bo mówiliśmy też o tych naturalnym, można powiedzieć, położeniu Polski, tego, że no mamy Wisłę, mamy Odry, mamy tyle rzek i nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. Kwestia też inwestycji, były planowane inwestycje, na przykład przeciwpowodziowe, czy wały, czy zbiorniki jakieś zalewowe. No można powiedzieć, jak pan mówi, że co 25 lat średnio może nam się przynajmniej przydarzyć.
Hydrologami, prawda? Ja powtarzam za wiarygodnymi hydrologami, że Polska przeżywa w ostatnim czasie co 25 lat powódź. Powódź na skalę kilku województw co najmniej. A chcę dodać, że długo już opisywał powódź w zaraniach państwa polskiego w 1960 roku. Potem w 1138 powódź była. Kłodzko było zalane w 1320 roku, gdzie zginęło 2000 ludzi. 2000 ludzi to była liczebność metropolii ówczesnej. Przecież to była przy tych niewielkich liczbach ludności to była naprawdę potworna katastrofa. W związku z tym, że od pewnego czasu patrzymy, oglądamy w telewizorze ludzi, którzy co rok cierpią niesamowicie na tych samych terenach.
A ktoś odkrywa Amerykę.
To aż jest zadziwiające, że nie ma państwowego programu. Jest państwowy program wyzwalania Iraku od jego władców, czy Afganistanu, a nie ma państwowego programu wyzwalania Polaków od nieszczęść powodzi. To jest zupełnie niewiarygodne, niewyobrażalne wręcz. I w 1998 roku wydałem taką książkę Woda, gdzie wypisałem program inwestycyjny z 1997, tuż po powodzi przygotowany przez władze państwowe. I tam on uwzględniał budowę różnych zapór, zbiorników wodnych, między innymi na Wisłoce, które należy natychmiast zrobić, wykonać, aby chronić życie ludzi po powodzi uznanej wówczas za powódź tysiąclecia. Zresztą na tę nazwę powódź tysiąclecia powoływał się ekspert, który przygotował decyzję chyba panu prezydentowi Wrocławia Zdrojewskiemu, że on usłyszał od ekspertów, że to była powódź tysiąclecia i dlatego można budować na terenie zalewowym domy dla powodzian. No i te domy właśnie zostały teraz zalane, szukani są uporczywie winni tej lokalizacji. Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto stracił swój dobytek, majątek i dom w 1997 roku i teraz został ponownie zalany, nie szukał winnych. No to jest oczywiste i zrozumiałe, że każdy chce zlokalizować przyczynę, dla której cierpi nieustannie. Okazuje się, że tam jeszcze wchodziły sprawy jakieś sądowe z działkowiczami, którzy nie chcieli się godzić na budowę wału. No takie, można powiedzieć, typowe polskie piekiełko. No, w sytuacji zagrożenia publicznego zdrowia i życia, masowego zagrożenia majątku, jest zupełnie niedopuszczalne posługiwanie się jakąkolwiek argumentacją inną niż ta, która może służyć wspólnemu dobru. No to już tej lekcji tę lekcję chyba mamy za sobą i musimy tylko zadanie domowe odrobić, czyli przygotować bardzo szczegółowy, dokładny plan i iść tak, jak car wykreślał linię kolejową, po prostu linijką po mapie, nie bacząc na różne anse i obrażanie się ludzi. No po prostu trzeba to zrobić, żeby ratować zdrowie i życie i
majątek. Na przykład i Augustowa, to też kwestia postawiona na głowie, bo tam giną ludzie.
To jest skandal zupełny, przecież to tam giną ludzie i ludzie cierpią i będą cierpieć z powodu nowotworów, z powodu skutków hałasu, wibracji, no to jest zupełnie niewiarygodna historia, a zwłaszcza, że nie ma żadnego uzasadnienia ekologicznego, przecież to są wyssane z palca argumenty zupełnie. No i też tam urojone jakieś zagrożenia dla gatunków, które mają swoje siedliska w innych miejscach i równie dobrze tam by się mogły mnożyć, były ważniejsze niż dobrostan, dobrobyt i bezpieczeństwo i zdrowie tych mieszkańców tak ważnej przecież miejscowości. Nawet gdyby tam parę osób mieszkało, tak jak to się dzieje w bardzo wielu miejscowościach, gdzie tiry czynią spustoszenie i robią sieczkę nam z mózgu i z naszych organizmów, to też powinno być właściwie załatwione. No ale wracając do tej inwestycji wodnych. Jeszcze raz powtarzam, my mamy tradycję życia na wodzie. Profesor Józef Koszczewski, wielki polski archeolog, odkrywca Biskupina, zawsze to podkreślał, profesor Henzel, że jesteśmy związani z wodą. Dlatego, że mieszkamy na terenie nizinnym, jeżeli to są ludzie, którzy mieszkają wyżej, na terenie jakimś podgórskim czy górskim, no też przecież mają do czynienia również z powodziami, z rozlewiskami, zalewaniami, z osunięciami gruntu związanego z wodą i dlatego to jest żadna dla nas nowość, że jesteśmy narażeni na skutki żywiołu wody. I dlatego powinniśmy się do tego przygotować, zwłaszcza, że zarówno jedna wielka rzeka polska, Wisła, jak i Odra z małym wyjątkiem z samych źródeł w Górach Oderskich po stronie Republiki Czeskiej jest w naszym zasięgu, że tak powiem, oddziaływania całe do rzecze. Odra nie ma lewostronnych za granicami Polski dopływów, czyli możemy to wszystko regulować i tak powinno to być. I powinniśmy każdą kropelkę wody, która spadnie z nieba, traktować jak skarb, skoro mamy stosunki wodne podobne do Egiptu i jesteśmy przedostatni przed Armenią, jeżeli chodzi o ilość wody na mieszkańca Polski i zatrzymać tę wodę poprzez system irygacji, poprzez mokradła, poprzez trzęsawiska, poprzez lasy. To wszystko, co przyroda nam daje i daje nam do wykorzystania. No i szanować przyrodę w sposób mądry, pozwalając żyć wszystkim na naszej pięknej ziemi, która bez wody obróci się w pustynię, a nie rozpaczać, kiedy tej wody jest nadmiar, bo przecież można ją zmagazynować. No, są oczywiście sytuacje ekstremalne, są takie sytuacje, o których nie można przewidzieć, tyle, że nie są to jakieś zjawiska nowe na świecie. No, mamy cały czas dyskusje na przykład między tymi, którzy chcą umacniać brzegi rzek jakimiś betonowymi wzmocnieniami i tymi, którzy uważają, że powódź, jeżeli jest mądrze pokierowana na tereny zalewowe, no to wówczas wnosi te wartości rolniczo-użyteczne, czyli użyźnia glebę. Mamy też dyskusję nad tym, czy jak wyglądają rzeki Niemiec wybetonowane i czy to jest sensowne, że właśnie tak, a nie inaczej są te rzeki poprowadzone, ale też mamy skutki rozmaitych nagłych zdarzeń. Niedawno Wielka Brytania cierpiała, teraz Francja, Węgry potwornie cierpią. No, to są nie do przewidzenia, czy też nie do opanowania pewne zdarzenia. Na pewno nie mogą być sytuacje dopuszczone, które powodują, że ludzie na wielu terenach są co roku zalewani. No to jest zupełnie niemożliwe, nie do wytrzymania przez nikogo. Nawet jeżeli jest ta sytuacja przewidziana na więcej niż, no powiedzmy, te 25 lat, to też ona powinna być załatwiona w sposób planowy, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Ja z tego, co wiemy, pani minister Gęsicka przygotowała plany i należało je kontynuować. To, że tego nie zrobiono, to, że dopuszczono do takich strat, jakie są obecnie i nic się więcej nie robi, żeby łagodzić skutki tej powodzi, uważam za haniebne. Uważam za bardzo niewłaściwe postępowanie i można powiedzieć, że każdy, który jest poszkodowany, powinien starać się znaleźć winnych, nie dać się w żaden sposób zbyć jakimiś komunałami, tylko po prostu żądać dokładnie wyjaśnień, aż do wskazania tego decydenta, który podpisał się pod konkretnym dokumentem, odrzucającym przyjęte środki bezpieczeństwa.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia.
Proszę.
Witam gości. Ojca, pan doktor mówi tutaj o budowaniu wałów i zbiorników retencyjnych. Ja myślę, panie doktorze, że w pierwszej kolejności należałoby pogłębić koryto tych rzek, ich udrożnić, ponieważ ja mieszkam w Toruniu. Jeśli jest kilka dni albo może kilkanaście dni ciepło, to można suchą nogą przejść przez Wisłę. Za sytuację powodzi oczywiście rząd jest winien, ponieważ ci ludzie dostali pozwolenia i powinni egzekwować od rządu, chociaż rząd to my w zasadzie, bo podatki z naszych podatków idzie na rząd, także mi się wydaje, że rząd za to powinien odpowiedzieć, za to powódź, bo to jest, jak mówicie panowie, że były przygotowane projekty, były przygotowane pieniądze, a ten rząd jako sabotaż traktuje to działanie rządu, bo dla mnie to jest pseudorząd, który działa na niekorzyść narodu całego. No cóż, dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
No, dziękuję bardzo za przypomnienie o potrzebie pogłębiania cieków wodnych. Ja znam taki przypadek na Dolnym Śląsku, gdzie nie czyszczono zalewu kąpieliska z wodorostów. W związku z tym bakterie spływające strumieniem ze wsi tam się rozmnażały. Sanepid doszedł do wniosku, że ta woda się nie nadaje do celów kąpielowych i kąpielisko zamknięto. Tylko dlatego, że nie czyszczono z wodorostów tego zalewu. No po prostu strata pod każdym względem dla wszystkich, dla mieszkańców, dla turystów, dla dochodów gminy, dla wszystkich z powodu zaniedbania najprostszej rzeczy. I teraz proszę wyjść z domu jutro rano i zobaczyć, czy rowy, które są przy drogach, są zarośnięte, czy może są drożne. W większości przypadków nie ma żadnej gospodarki w tym obszarze. Po prostu nie odprowadza się wody rowami tam, gdzie powinny one być. Nie daje się szans na spłynięcie kontrolowane wody. Nie pogłębiając rzek, uniemożliwia się żeglugę. To, co jest w Niemczech normalne, czyli żegluga wodna po rzekach, jest w Polsce zanikającym zjawiskiem. Wszystko przerzuca się już nie tak, jak powinno być, nawet na tory, tak? Te tiry na tory, czy też ładunki na barki, zwłaszcza masowe, tylko daje się wszystko na drogi i w ten sposób zagrożenie opisane bardzo dokładnie, zresztą to w felietonach wielokrotnie podnosiłem, zdrowia i życia mieszkańców narażonych na skutki ruchu drogowego w Polsce jest jedno z najbardziej niebezpiecznych na terenie całej Unii Europejskiej oczywiście, ponieważ u nas obwodnice, nawet jeżeli już powstają, to się okazuje, że będą płatne, tak jak ta we Wrocławiu i w ruch ma wrócić rzekomo do miasta z powrotem z uwagi na to, że rząd wprowadza odpłatność za tę autostradę w budowie będącą. I dlatego też mam wrażenie, że w tych wszystkich rozwiązaniach, przecież z których każdy ma swoje zaplecze eksperckie, gdzie mamy wykształconych ludzi zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym, melioracjami, różnych hydrologów. No specjalistów mamy takich, którzy znajdą pracę w każdym kraju świata. Akurat nie można ich wykorzystać, tylko ich wiedza idzie na marne, bowiem politycy zajmują stanowisko w miejsce ekspertów. Nie słuchając ekspertów, wiarygodnych, nie takich, których można prezentem czy jakimś właśnie jakąś pensją kupić. Oddają pole żywiołom, oddają pole chorobom, śmierci przedwczesnej. I w tym wszystkim, w tym całym układzie państwowym brakuje rzeczywiście ludzi, którzy zajmując się zdrowiem publicznym potrafią w odpowiednim miejscu uderzyć pięścią w stół, powiedzieć nie, nie zgadzam się z uwagi na to, że takie albo inne zaniedbanie, czy taka albo inna inwestycja, no na przykład te orliki, powoduje zagrożenie zdrowia publicznego. Albo wiatraki powoduje zagrożenie zdrowia publicznego. I w tym momencie jest to jak potrzebne, jak, no, jak woda, jak kaniacz dżdżu. Polska wymaga zainteresowania się Polaków zagadnieniami zdrowia publicznego. Może ta sytuacja kryzysowa właśnie w postaci masowego zagrożenia zdrowia i życia wpłynie na sposób myślenia ludzi, którzy dadzą sobie sprawę ze ścisłego związku zagrożeń zdrowia z ich jakością życia, długością życia, możliwościami pracy, bo jeżeli ktoś jest chory i nieustannie biega od lekarza do lekarza i łyka leki, no to oczywiście ten ktoś jest w pracy mało wydajny. Owszem, jest wydajny, kiedy jest bardzo młody i wtedy chętnie eksploatowany przez różne koncerny na przykład. A kiedy już się troszeczkę posunie wieku i jest i wymaga szacunku dla swojego zdrowia, no to już jest niepotrzebny. I niestety w tym kierunku to wszystko zmierza.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Pozdrawiam ojca i pana doktora. Dziękujemy. I panie doktorze, będę miał pytanie. Krótki wstęp, dwa słowa. Otóż w efekcie omawianych wydarzeń, no to ludzkie zdrowie zostaje mocno naczarpnięte i będzie wymagało takich, powiedzmy, długich i ciągłych reparacji. I tutaj mam pytanie. Kiedyś pan w swoim felietonie wspominał, tak jak pan to nazwał, o rewelacyjnej 10-punktowej metodzie leczenia opracowanej przez pańskiego przyjaciela. Jak z tego można skorzystać? W jaki sposób dotrzeć do tej informacji?
To jest jedna sprawa, jeszcze coś?
Nie, to tylko to.
Dziękujemy.
Jeszcze
Boże. O doktorze Barbasiewiczu pan mówi i jest, dzisiaj mieliśmy szczęście gościć doktora na falach naszej audycji. Jest duża nadzieja, że pojawimy się w telewizji również i tam będzie mogła być możliwa prezentacja tych najprostszych sposobów stosowania klawiterapii, w która jak najbardziej, to słyszeliście państwo z wypowiedzi doktora Barbasiewicza, na przykład może nas chronić przed zatruciem lekami przeciwbólowymi. Są tacy, którzy, to stara historia jest jeszcze z czasów tabletki z krzyżykiem, gdzie po wypaleniu dwóch paczek giewontów czy sportów i wypiciu pół litra wódki, pierwsze kroki ludzie kierowali do kiosku ruchu po tabletkę z krzyżykiem, tak? No przecież niszczącą nerki w sposób potworny. I to błędne koło utrzymywane przez kilkanaście, nawet niekiedy kilkadziesiąt lat powodowało, że ludzie no wcześniej umierali i nadal tak jest. Nadal sobie niszczą zdrowie, wątrobę, szpik, nerki, centralny układ nerwowy środkami przeciwbólowymi no nie, w sposób zupełnie bezkrytyczny reklamowanymi i bezkrytycznie odbieranymi reklamami w telewizji. I dlatego też zastąpienie tego rodzaju choćby tak niebezpiecznych środków metodami akuterapii, czyli tej metodami wkłuć klawiterapii doktora Barbasiewicza jest jak gdyby no zbawieniem dla wielu. Tym bardziej, że to można zrobić samemu, nie trzeba niczego kupować. Jak państwo dobrze wiecie, jak ktoś nas chce na coś naciągnąć, to nam zawsze oferuje coś za pieniądze, tak? Po prostu oferuje nam jakieś cudowne krople czy cudowne tabletki i ludzie się przyzwyczaili, że zamiast na przykład jeść owoce i warzywa, to witaminy chemicznie syntetyzowane łykają w postaci tabletek czy drażetek i się cieszą, że podnoszą swoje zdrowie. Nie zdając sobie sprawy, że w owocach i warzywach jeszcze są milionowe ilości liczby związków nieodkrytych, które dopiero w sumie w tym konglomeracie rzeczywiście nam służą. I tak samo jest z lekami. One chemicznej syntezy, one pomagają na jakiś objaw. No już najgorzej, jeżeli to jest lek przeciwbólowy, bo w ten raz on po prostu zamazuje rzeczywistość, nie pozwala nam się udać do lekarza, a swoje skutki odnosi. Są liczne leki w Polsce dopuszczone, które są na przykład w Stanach Zjednoczonych zabronione z uwagi na ich szkodliwość. Trzeba o tym wiedzieć i uciekać się w ostateczności do leków syntetycznych, tam gdzie jest możliwe ich zastąpienie. No przecież oczywiście, że nie wszędzie jest możliwe i medycyna głównego nurtu jest to wzorcową medycyną i opinia lekarza, naszego domowego lekarza czy specjalisty, do którego nas lekarz domowy kieruje, jest najważniejsza, ale nie zawsze jest ona dostępna, choćby w przypadku powodzi.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Andrzej z południa.
Proszę.
Chciałem nawiązać do wypowiedzi słuchacza z okolic Nysy, który mówił, że z powodu zaniedbań tamtejszej władzy nie mogą sobie poradzić z komarami. W związku z tym chciałem podpowiedzieć osobom, które mają te zbliżone problemy, tak doraźnie, że słyszałem, że podobno olejek waniliowy używany do ciast odstrasza komary, jak się nim posmaruje ciało, więc może warto to wypróbować, tym bardziej, że te zapachy są łatwo dostępne i co najważniejsze tanie. Ja nie miałem potrzeby tego wypróbowywania, no jeśli ktoś ma takie problemy, to może warto. Następna kwestia, czy po powodziach zwiększyło się zagrożenie kleszczami. Poza tym jest olbrzymia rozrzutność w gospodarowaniu wodą, tak cenną, tą pitną zwłaszcza. W milionach toalet, gdzie woda z mycia rąk, czy z prania lub zmywarek może być ponownie wykorzystywana do spłukiwania z muszla kredytowych. No, dziękuję ślicznie.
Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Bardzo ważne pytania. No jeżeli, czy też porady. Jeżeli chodzi o olejek waniliowy, no to no, są różne pomysły. Na przykład roztarta aspiryna na bąbel, albo witamina B1 łykana, która ma odstraszać komary, a z kolei na przykład jedzenie bananów. W niektórych miejscach świata jest uznawane za ściągające na nas nieszczęście komarów, że one wtedy bardziej nas kłują. Także no, są rozmaitego rodzaju z zakresu medycyny ludowej, czy tradycji jakieś środki, o których no, nie mówię, bo mogą być niepotwierdzone. Nieznane. Owszem, ta witamina B1, no, wydaje mi się, nie jest najgorsza i też niewiele szkody może przynieść. Jeżeli chodzi o spłukiwanie muszli wodą zużytą do mycia na przykład czy do prania, jak najbardziej dobry pomysł. I tutaj ceny wody, no, rosnące w sposób bardzo wyraźny, dla wielu będące ogromne obciążenie budżetu domowego, powinny skłonić do tego, żeby sobie to po prostu gromadzić. Gromadzić sobie wodę z pralki w jakimś wiadrze, jeżeli jest taka możliwość, czy jakimś innym pojemniku większym i wtedy zużywać do spłukiwania toalety. I co jeszcze, o czym, proszę ojca, była mowa? No, wyleciał, bo coś, trzecia ważna rzecz była podana. No, przepraszam bardzo, wyleciał mi.
Przypominam się. No proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię teraz o Jarosławia. Mam, panie doktorze, takie zapytanie. W sąsiedztwie na podstawie wniosków, nie tyle wniosków, tylko po prostu tak, interwencji sąsiedniej sanepid zastosował do sąsiada, powiedzmy, zastosował wymagania uporządkowania terenu, na którym to, owszem, wchodzi dosyć dużo osób konsumujących uprzednio piwo i w ogóle taki kącik się znalazł niedaleko przystanku MKS-u. No i ta interwencja była skuteczna przez okres, w tym czasie, gdy przyszła kontrola z sanepidu plus Straż Miejska. To trwało przez okres, powiedzmy, pół roku, a najwyżej jeden rok. Ta sytuacja się powtórzyła. W tej chwili to miejsce za przystankiem MKS-u jest nagminnie nachodzone przez też konsumujących piwo, różnego rodzaju przystanki, spożywanie jakichś tam środków wyskokowych. No, zrozumiałe z tym, że też zbytecznie nie ma w sąsiedztwie publicznej ubikacji, wiem wszystko, co się dzieje. Fakt jest taki, że zgromadzi się, znaczy jest większa ilość much. Much takich zrozumiałych obrączącym nas nami, nawet do tego stopnia, że atakują o 4-5 nad ranem do okna swoim tym uderzeniem wpaść, bo już tam mają dosyć tego odpoczynku i z kolei brzęcząco denerwują, nie tylko, że denerwują, ale to otoczenie jest bardzo przykre, cuchnące. Pod wpływem słońca to się wszystko nagrzewa, przyjdzie deszcz, zamoknie, chwasty rosną, to jest taki kącik, że tak powiem, dla kilku rodzin dosyć przykry. Zwróciłem się do sanepidu, więc raz mi tak odpowiedziano troszkę grzecznie, czy jeszcze nie mamy informacji, że na tym terenie powstała choroba epidemiologiczna. To uważałam, że to naprawdę dobra odpowiedź. Natomiast drugim razem, po kilku latach z kolei, to kazano mi przynieść dokumenty, które były pierwotnie wystawione przez sanepid do zlikwidowania tego miejsca przez właściciela. A tyle się chciałam zapytać, w czyjej dyspozycji jest pilnowanie takiego miejsca? Czy powiedzmy, ja tak przynajmniej uważam, że sanepid, wydając decyzję, powinno nie tylko w ogóle sprawdzić, czy decyzja została ich wykonana i czy powiedzmy nie ma nawrotu tego takiego zjawiska uciążliwego dla mieszkańców. I czy jest na to jakaś rada, żeby bez interwencji mieszkańców mogła sanepid zadowoliło się tym, że decyzja ich wydana ma pełne realizację na miejscu. Ja takie mam tylko pytanie. Dziękuję.
Dziękujemy
za wysłuchanie. Może trochę bardzo
dziękujemy.
Tak nieudanie, ale bardzo proszę.
Dziękuję
bardzo. Pytanie pierwszej wagi, najważniejszej. Państwo powinni zwrócić uwagę na to, że prawa i obowiązki obywateli zapisane są w Konstytucji i ustawach. I ustawa o chorobach zakaźnych i zakażenia z 2008 roku w artykule 22, artykuł 22 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach przewiduje uporanie się z tego rodzaju zagrożeniami. Ja odczytam dokładnie ten artykuł 22. Ustęp pierwszy. Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności po pierwsze, prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami. Po drugie, zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki. Po trzecie, usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości. Po czwarte, usuwać odchody zwierząt z nieruchomości. I w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną, minister właściwy do spraw zdrowia może określić z rozporządzenia szczegółowe wymagania sanitarno-higieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom chorobą zakaźną oraz kwalifikacje osób uprawnionych do realizacji procedur czystości, dekontaminacji itd. Więc w każdym razie jest ustawowy przepis, który zobowiązuje właściciela do zapobiegania, do utrzymywania tej posesji w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom chorobą zakaźną. Na ten przepis należy się powoływać. Wielokrotnie jest tak, że mieszkańcy sąsiadujący z wieloma obiektami narzekają właśnie, że jest zagrożenie epidemiczne albo też nieestetyczny wygląd, czy też wyraźnie wyrzucone odpady, czy odchody, i z tym nikt nie chce się uporać i sanepid odmawia pomocy. Nie ma prawa odmówić. Po prostu nie ma prawa odmówić, bo jeszcze do ustawy dochodzą inne ustawy, takie jak o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dochodzą ustawy takie jak kodeks wykroczeń i to wszystko można, kiedy się chce, wykorzystać dla ochrony zdrowia i życia ludzi, którzy mają prawo do bezpieczeństwa zdrowotnego.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. O, pan Andrzej jeszcze raz przypomni się
dobrze.
Z pytaniem, proszę.
Andrzej z południa.
Tak, panie Andrzeju, prosimy.
Szczęść Boże. Ja ponownie chciałem przypomnieć to pytanie,
to chodziło, czy czy po powodziach zwiększyło się zagrożenie po ukończeniach kleszczy.
Tak.
A poza tym jeszcze chciałem dopowiedzieć w temacie tego ponownego wykorzystania zużytej wody, to chcę dodać, że w tych czasach to można zautomatyzować to, no, no. Bo to trudno to tam biegać z jakimiś pojemnikami biodrami, i tak dalej. A jeszcze jest jedna taki temat związany z oszczędnością wody, że tą wodę z pralki można też w jakiś sposób złapać do jakiegoś pojemnika i wykorzystać ją na przykład do namoczenia jakiegoś prania i po prostu no i proszek się wykorzysta i wodę się wykorzysta tak. Do wstępnego pierwszego prania. No to takie oszczędności. No
bardzo, tak, no bardzo dobrze, no tak, bardzo dziękuję. Dobrze. Ja domyślam dziękuję. Się, że pan jest ma doświadczenie w instalacjach wodnych.
No nie tylko.
No ale to gratuluję, no bo to jest właśnie to, na czym nam zależy, żeby to radio było płaszczyzną wymiany tego rodzaju opinii. Praktycznych, nie mało kosztowych i takich, które dają oczywisty skutek. No bardzo dobrze, sobie wyobrażam, że można na przykład tę wodę z pralki nie tylko do zbiornika, jak teraz słyszę, ale też bezpośrednio na przykład do tego pojemnika spłuczki w jakiś sposób doprowadzić.
Kwestia instalacją. Tej borelioza,
no, borelioza czy... jest poważną chorobą. My, szukając zmartwień w statystykach chorób zakaźnych, z przerażeniem od dłuższego czasu przyglądamy się danym dotyczącym boreliozy. Tutaj liczba zachorowań co roku rośnie. Co roku coraz więcej ludzi zapada na przewlekłą boreliozę. Jej sposób leczenia jest kontrowersyjny. Są dwie szkoły. Jedna przewiduje przewlekłe podawanie, i to nieraz dożylne, antybiotyków po kilka miesięcy, nawet i dłużej, a i druga szkoła przeczy korzyściom z tej metody i powołuje się na skutki związane z uszkodzeniem flory bakteryjnej jelit i przewodu żółciowych, tej wątroby uszkodzenie. Także ta sprawa nawet znalazła się w sądzie amerykańskim, który miał rozstrzygnąć spór pomiędzy dwiema grupami lekarzy, proszę sobie wyobrazić. No do tego doszło, że sędziowie tam rozstrzygają spory co do leczenia boreliozy. Nie jest to więc sprawa bagatelna. Jeżeli chodzi o skutki zdrowotne, one mogą być bardzo poważne. To już wielokrotnie Państwu mówiłem na falach radia. Mianowicie jest to choroba, no, taka krętkowica, taka jak kiła, czy fazy ma. Pierwsza faza, która polega na pojawieniu się miejscowego odczynu, o ile on w ogóle jest, a w 40% tylko jest, taki rumień wędrujący. Ale jeżeli to jest na przykład ugryzienie przez nimfę, przez tą pierwotną postać, jeszcze nie dorosłą kleszcza, no to wówczas może być tylko krostka, taka czerwona, grudka i swędząca lekko i może nam ujść uwadze. Zwłaszcza, że to odbywa się w sezonie wczesno i wiosennym, gdzieś tam kwiecień, pierwsze wyjście do lasu czy na łąkę, kwiecień, maj. Też trzeba powiedzieć, że nie tylko las i łąka, ale na przykład trawnik miejski jak najbardziej jest miejscem, gdzie kleszcze szaleją, zwłaszcza jeśli trawa jest niekoszona. I wtedy po jakimś czasie pojawiają się objawy z zakresu układu nerwowego, układu mięśni szkieletowych, stawów, silne bóle głowy mogą być lub nawet objawy neurologiczne. No i wreszcie w trzeciej fazie dochodzi do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, narządów wewnętrznych, serca i to jest naprawdę poważna choroba. Dlatego też unikanie na ataku kleszczy jest ważne. Też stosuje się te same repelenty, przy komarach. Też powinno się zabezpieczać skórę odzieżą, długie rękawy, długie nogawki. Jeżeli wiemy, że o terenie, że jest miejscem żerowania kleszczy zakażonych, bo to jest różnie w różnych miejscach kraju, nie wszędzie one są przenosi wektorami boreli, no to wówczas na pewno nawet trzeba zawiązać sobie koło kostek czy nadgarstków te rękawy, bo one są tak paskudne, że włażą pod odzież i wędrują sobie tam, gdzie zatrzymają zatrzyma na przykład gumka bielizny. To jest takie typowe miejsce. Po wyjściu z lasu trzeba obejrzeć skórę, usunąć kleszcze specjalnymi szczepczykami, można takie kupić, albo nitką, jeżeli się potrafi. Dziecko trzeba obejrzeć, też usunąć kleszcze. Jeżeli w ciągu 24-48 godzin najwyżej tego nie zrobimy, to ryzykujemy wówczas, że kleszcz zdąży zwymiotować borelię do naszej krwi. Jest wówczas kwestia przypadku, czy zapadniemy na boreliozę, czy też nie, a dlatego też ja na przykład polecam bardzo jednak to leczenie profilaktyczne w przypadku ataku kleszcza, nie czekając na pojawienie się objawu, bo może być nieskuteczne podczas leczenia i zbyt późne. Dlatego, że zima była ciężka, kleszcz jest mniej, dlatego, że woda zalała, to w odróżnieniu od komarów, te pajęczaki, są pajęczaki, nie owady, to jest ich też mniej. Także jeżeli chodzi o choroby odkleszczowe, a w szczególności boreliozę, to jest, nie trzeba się liczyć z ich jakąś większą falą. Znacznie bardziej jest większe ryzyko noszenia przez komary na przykład wirusowych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych, czy nawet może się pojawić gorączka zachodniego Nilu. Przecież ona i w Nowym Jorku występuje i tam osoby swojego czasu starsze, które niestety przechodzą w ciężką postać tej gorączki, były ostrzegane, żeby nie wychodzić o zmroku na dwór, żeby właśnie ten wróbel, który jest rezerwuarem, nie był zaatakowany przez owady i potem, żeby te owady nie przeniosły na człowieka tego rodzaju schorzeń. No ale to nie ma właściwie sensu wspominać chorób, których jeszcze nie obserwujemy w naszym kraju, tylko trzeba wiedzieć, że trzeba usunąć wektory, starać się zrobić wszystko, żeby ta plaga komarów ustąpiła i myśleć o tym, co będzie, jak meszki się w niektórych przynajmniej regionach kraju wdadzą w nasze zdrowie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchaczka z Kujawska Pomorskiego.
Bardzo proszę.
60 kilometrów od Torunia. Rzeczywiście woda u nas dzisiaj opadła. Oglądałam Wisłę. Zobaczyłam właśnie plażę piaszczystą. To tak na marginesie. Co do olejku waniliowego, to słyszałam, że on bardziej działa na muszki niż na komary. To jest raz. Dwa. Ja mam pytanie do pana doktora. Tak? Dobrze mówię?
Tak, tak. Bardzo dobrze.
Bo ja się wybieram właśnie na Podkarpackie. Jestem alergiczką i właśnie co bym miała zrobić, czy mam coś zrobić, nie wiem, żeby się uchronić przed jakimiś ewentualnymi, nie wiem, właśnie dusznościami czy coś w związku z komarami, bo słyszałam, że tam jest bardzo dużo. I jeszcze jedna sprawa. Tutaj były poruszone drogi w Polsce i ja nie rozumiem, dlaczego w Polsce nie bierze się przykładów na przykład z takiej Anglii. Tam wszystkie drogi szybkiego ruchu są poza miasteczkami, poza wsiami. To jest wszystko po prostu sobie drogi szybkiego ruchu idą i są po prostu zjazdy do małych miejscowości i żadne duże samochody absolutnie nie wjeżdżają na te do tych małych miejscowości. W zasadzie tyle.
A u nas jak nawet jakiś objazd zrobią, to ciężarówka przez osiedle, czy...
Bo może ten objazd płatny jest
tak,
właśnie.
Tak. No właśnie.
No bo tam się szanuje człowieka po prostu.
Nie rozumiem, dlaczego się nie bierze przykładów, bo tych przykładów oczywiście jest więcej. Możemy tam inne dziedziny wyliczyć, powiedzmy na szkolnictwo, sądownictwo i tak dalej.
Zasiłki
tak
rodzinne, na urodzenie dziecka, które można utrzymać za zasiłek przecież, oczywiście.
A jeszcze na marginesie chciałam tutaj taką jedną rzecz powiedzieć. Jakiś czas temu tutaj ojciec Benedykt miał audycję i zadzwoniła pani z Widzyna, to może troszkę nie na temat w tej chwili to mówię. I ona taki felioton, ona powiedziała, że dzwoni starsza pani z Kwidzyna i tak dalej, i tak dalej. I ja po prostu sobie myślę, że ten felieton to powinien być puszczany przynajmniej raz dziennie tej pani. To trzeba by odszukać w archiwum i naprawdę to dotyczy sytuacji obecnej w Polsce i tego, co się dzieje. To tak na marginesie.
Spytam ojca Benedykta.
No, pani z Kwidzyna, starsza pani z Kwidzyna. Taki felietonik puściła, ona to sobie napisała na kartce i to takie było bardzo trafne.
Bardzo pani dziękuję.
No, dziękuję ślicznie. Dobranoc.
Dobranoc. Pani doktorze?
Trzeba kupić repelent skuteczny, to właśnie ten DET. Trzeba nosić odzież z długimi rękawami, w spodniach nogawki. Najlepiej, jeżeli jest duża reaktywność na jad komarów, to najlepiej je zawiązać w jakiś sposób, co w upale nie jest przyjemne wcale. Na głowie kapelusz ze zwisającą moskitierą, moskitiera jest tym narzędziem, które doskonale się sprawdza, jeżeli jest szczelna, czyli nie ma dziur, jest zawinięta dobrze pod materac, kiedy się śpi. Siatki w oknach na tyle gęste, żeby komar się nie przebił. Przy drzwiach również siatka z góry na dół, to można z gazy zrobić, można jakąś ramę oprawić, taką gazę nawet, ale są też do kupienia siatki przeciwko komarom. Wszelkie środki, jeżeli jest elektryczność na prąd, czy też takie spiralki palące się, to nie jest nic dobrego, bo to oczywiście jest substancja chemiczna, która może też drażnić, może tam mieć jakieś efekty uboczne, no ale jeżeli porównujemy teraz ryzyka związane z ukłuciami komarów wnoszącymi w nasz organizm białko alergenne i mamy do czynienia z osobą, która jest szczególnie wrażliwa, no to oczywiście lepiej wybiera się mniejsze zło i wówczas się myśli o tym, żeby te komary odstraszyć i nie wpuścić do pomieszczenia, kiedy się w nim jest i nie karmić ich swoją krwią. Natomiast kiedy się wychodzi, no to tylko zostają właściwie repelenty. No niewychodzenie o zmroku, kiedy one najchętniej żerują, ale w niektórych miejscach i cały dzień przecież są obecne. Także jedynie te repelenty mogą, uważam, pomóc. W przypadku jakichś objawów nasilonych, skórnych czy ogólnych, no to oczywiście nie myślimy o samoleczeniu, tylko przy nadwrażliwości, zwłaszcza wtedy, gdyby miało to się kończyć atakiem astmy oskrzelowej, no to trzeba jak najszybciej się udać do lekarza. Co do tego nie ma wątpliwości, że ataki astmy oskrzelowej niekontrolowane mogą zabić, mogą zadusić. Może też się pojawić obrzęk chwinkowy, chociaż on jest częstszy przy alergiach pokarmowych, ale oczywiście, jeżeli to będzie ten zespół komarowy, tak, ten Skeeter syndrome, to wówczas może dojść do obrzęku twarzy jak najbardziej i wówczas zablokować drogi oddechowe. To są skrajne możliwości, rzadkie możliwości, ale mogą się zdarzyć. Generalnie kończy się na bąblach mniej lub bardziej swędzących. Łagodzenie tych zmian przez różne kremy przeciwalergiczne są takie gotowe do kupienia w aptekach. Przez różne, nie chcę tego dyskutować właśnie, czy to olejek waniliowy pomaga bardziej czy mniej niż inny olejek, no to po prostu trzeba na sobie wypróbować, bo to są właściwie pozamedyczne zupełnie sposoby.
Panie doktorze, słowo podsumowania.
No dziękuję Państwu za cierpliwość. Jeżeli cokolwiek pomogliśmy Państwu w Waszej ciężkiej doli, zwłaszcza nakłoniliśmy Was do ratowania zdrowia na miarę możliwą, i tą przyszłą, gdzie już czując się gospodarzami we własnym kraju, zadbamy o to, aby przez nas wybrane władze gwarantowały nam bezpieczeństwo na tyle, na ile to jest możliwe przy współczesnej technice, no to jesteśmy szczęśliwi. No, chciałbym, żebyście Państwo jak najłagodniej przeżyli ten ciężki czas, żebyście znaleźli pomoc u ekspertów różnych dziedzin służących zdrowiu ludzi, w tym u psychologów. Tutaj cały czas powtarzam, jeszcze raz na koniec powiem, że spośród zagrożeń zdrowia te zagrożenia psychologiczne są na pierwszym miejscu i od tego się nie da uciec, że może nie być epidemii, może nie być zatruć chemicznych, może większość Państwa przejść bez powikłań, jakiekolwiek ukłucia komarów czy napad meszek, ale te skutki psychologiczne pozostaną i one wymagają poważnego podejścia naszych władz do masowego zagrożenia zdrowia publicznego. Także życzę Państwu zdrowia oczywiście i opieki Pana Boga.
Bardzo dziękuję, Panie doktorze. Bardzo dziękuję również i Państwu za uwagę, za telefony. Jak pan doktor wspominał, strona www.halat.pl, tam znajdziemy też jakieś odnośniki, porady i to, o czym chociażby dzisiaj pan doktor też bardzo szeroko mówił. Dziś temat epidemiologia lekarska w czasie powodzi. Gościem jest pan doktor Zbigniew Hałat, lekarz medycyny, specjalista epidemiolog.